witam Państwa na tej drugiej części. Ze względu na liczebność, jak i to, co się stało w pierwszej części, ja postaram się krótko. Po pierwsze, ja sobie pozwoliłem tym razem nie tylko o tym, czym się zazwyczaj zajmuję, ale także o tych relacji między mediami a polityką czy partiami, dlatego że od kilku lat, właśnie w tym roku kończymy w St. Anthony's College, jest wielki projekt, który się nazywa Media and Democracy in Eastern Europe. Współzarządzam Radą Naukową tego projektu. No, we wszystkich krajach regionu prowadzimy badania na temat tej relacji. Są takie cztery filary tego badania. Po pierwsze, to jest pytanie o polityczny paralelizm, to tak z Manciniego i Halina. Ci z Państwa, którzy znają, więc czy istnieją jakieś takie szczególne relacje między obydwoma sferami. Po drugie, to dotyczy profesjonalizmu, czy profesjonalizacji zawodu dziennikarza i co z nim się dzieje w związku z nowymi mediami i bez tego związku. Trzecim wątkiem tam bardzo istotnym jest własność mediów, czy rzeczywiście to jest tak, że to, kto finansuje, ma znaczenie polityczne, czy też tylko na przykład złej jakości mediów. I w końcu interwencjonizm państwa i media państwowe. To tylko tak tytułem wyliczenia. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani tym projektem, służę stroną internetową i innymi rzeczami. A teraz dwa słowa wprowadzenia. No, ja powiem tak i zacznę troszkę jakby od końca i od takiego szczegółu, ale ponieważ też jestem zaangażowany w amerykański National Elections, to ostatnie wybory amerykańskie pokazały coś, moim zdaniem, całkiem nowego, do czego trzeba będzie się ustosunkować. I w wielkim skrócie powiem tak, to jest następujący sygnał, zły sygnał dla ośrodków badania opinii publicznej, tradycyjnego myślenia, takiego, którego ja też przez lata prezentowałem, pokazywania jako obywatele ich opinie, a elity, partie polityczne, programy, że jak gdyby warto wiedzieć, pewnie znowu warto, ja celowo troszkę przesadzam, badać opinie i na podstawie preferencji obywateli deklarowanych w badaniach opinii publicznej decydować o tym, z czym partia ma wychodzić, jak tych obywateli do siebie przyciągać. Otóż okazało się, że to, co jest w różnych zasobach konsumenckich i w różnych innych nowych mediach czy Facebookach, da się wykorzystać bardzo, bardzo dobrze. I drugi element tego, to jest taka rozbieżność, którą moi koledzy amerykańscy w tej chwili finalizują, żeby pokazać, że czym innym w ogóle jest pokazywanie, że opinie i partyjne programy, to one współgrają i nie współgrają i ten obywatel może być zadowolony w gruncie rzeczy z tego, że głosuje na partię, która reprezentuje jakoś jego poglądy, ale dużo istotniejsze jest to, jak mobilizować, jak wyciągnąć tego obywatela z domu, żeby on poszedł zagłosować i cała energia, i to jest takie ciekawe z punktu widzenia amerykańskiego, ale też nas za chwilę może dotyczyć, bo jak wiemy, przez ostatnie 70 lat wszystko, co jakoś tam zza oceanu przychodziło, krótko mówiąc, jak wyciągnąć tego obywatela, żeby on poszedł i zagłosował, i cała ogromna wiedza, gdzie szukać tych obywateli, którzy są naszymi ludźmi, ale oni niekoniecznie pójdą zagłosować, jest niesłychanie istotne. I teraz gdyby tak powiedzieć od drugiej strony, uważa się na razie, to jest beletrystyczna do tego momentu opowieść, gdyby nie absolutna, dewastująca przewaga demokratów w tej materii nad republikanami, po prostu demokraci by tych wyborów nie wygrali. Po prostu. I co się stanie, jak republikanie też zaskoczą na to, że są te nowe metody dochodzenia, zobaczymy. Ale w każdym razie warto o tym pamiętać. Tam oczywiście dochodzi coś takiego jak taki nurt amerykańskiej politologii, który był cynicznie do niego, żeśmy się odnosili, mając się eksperymenty. Tam jest coraz więcej w tej chwili wykorzystywanych tych tak zwanych field experiments, które zostaną też bardzo dobrze opisane. Mówię o tym wszystkim właśnie dlatego, żeby pokazać, że coś nowego prawdopodobnie się dzieje i niebawem także my o tym przeczytamy, na razie za oceanu, a potem u nas. Jeśli chodzi zaś o o taką rzecz, do której chciałbym teraz nawiązać, to jest no, ciągle to badanie opinii publicznej. To, o co nam zawsze tutaj chodziło, żeby precyzyjnie odtwarzać jednak ludzkie preferencje, to nadal jest istotne. Tak się tutaj komunikujemy. No, ale też jest tak, że badamy ciągle bardzo tradycyjnie te, nawet te ośrodki, które moim zdaniem, choć nie wszystko, nie o wszystkim wiem, które działają na rzecz partyjnych aparatów, raczej odtwarzają opinię publiczną, a nie badają. Jest bardzo mało tego, co jest znane nam, że się robi te tak zwane wielokrotne imputacje, że się dorzuca do prób tych, którzy w próbach się nie znajdują i że właściwie badanie jest w równym stopniu kreacją opinii publicznej, jak badaniem opinii publicznej. Ja 2 lata temu miałem takie otwierające referaty dla polskich badaczy opinii publicznej. Ciekawe, że 2 czy 3 osoby od tego czasu zgłosiły się, żeby coś porozmawiać o tym. Niewiele jest zainteresowania. No, są nowe media. To, co wiemy na przykład z tego badania, choć oczywiście są inne badania na świecie, nowe media bardzo wyraźnie kreują sytuacje, w których ludzie są w takich zamkniętych światach tych like-minded people, tak, podobnie myślących. To jest wielka dyskusja, która także dotyczy społeczeństwa obywatelskiego, NGO-sów i samorządów, inicjatyw, ruchów społecznych, że no dla jakości demokracji, dla tego pluralizmu niekoniecznie te wszystkie nasze asocjacje, w których się dobieramy ze względu na to właściwie jak, czy ze względu na podobieństwa naszych preferencji są tym, co w makroskali służy rozmowie, bo w ramach tych organizacji jesteśmy bardzo podobni. To jest problem dosyć dobrze opisany, ale są kontrowersyjne wyniki badań, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. Ja chciałem tutaj ze względu na to, co się pojawiło w poprzedniej części, powiedzieć tylko tyle, że oczywiście my mamy cały czas tą taką ugruntowaną przez wiele, wiele lat metaforę, która prawda, że relacja między obywatelami a politykami czy partiami to jest taka metafora rynku, no, że my tutaj prawda, coś wybieramy, kupujemy, tam są te produkty, oferta, a my coś wybieramy. Otóż proszę zwrócić uwagę i tym się coś, co w Polsce całkowicie niepopularne, teoretycy racjonalnego wyboru zajmują bardzo często, mianowicie no, my niczego nie wybieramy naprawdę, my inwestujemy, nie mamy, rynek nie jest metaforą dla tego, co się dzieje, jak Kowalski idzie i głosuje, to on inwestuje swój głos w coś, a dopiero od konfiguracji tego, co inni współobywatele zrobią w tym samym czasie, zależy to, czy on naprawdę kupił to, co chciał, czy nie chciał, a całkiem inną sprawą jest to, co dalej się dzieje na poziomie formułowania rządu. Jednym z fundamentalnych pytań tego projektu badawczego jest też to, kto tak naprawdę kogo w tej relacji media-dziennikarze instrumentalizuje albo wykorzystuje. Czy to jest rzeczywiście tak, że cwani politycy mają swoje dziennikarskie przystanie, które są na ich pasku, czy też jest wręcz odwrotnie i na tym, prawda, co widzimy w świecie Europy Środkowo-Wschodniej w tych 20 latach. No są kraje, w których rzeczywiście wygląda na to, że takie jak Rumunia czy Bułgaria, gdzie ewidentnie partie mają wpływ na to i kupują media, a są też takie państwa, w których zdecydowanie to dziennikarze raczej wpływają i wybierają polityków. To jest wielka kwestia na przykład też związana z tym, jak partie funkcjonują, czy na przykład wielkie pytania, jakie sobie tam zabrałem i poświęcili na to badacze trochę czasu, żeby zobaczyć, kto tak naprawdę w tych mediach się pojawia, to znaczy, kto w ogóle decyduje o tym, czy w tych krajach jest tak samo, że to zawsze dziennikarze zapraszają polityków i oni przychodzą albo nie, czy też partie polityczne decydują o tym, kogo do mediów się wysyła. Jeśli chodzi o rzeczy takie związane z tą polityczną reprezentacją i mediami, to rzeczywiście myśmy zaczynali od tego, żeby traktować media jako takich pośredników między tym, co się dzieje w świecie, w sferze publicznej, ale skończyliśmy bardziej na takim pytaniu, które Nawet my w polskim generalnym studium wyborczym 2010 też żeśmy się postarali, żeby zobaczyć, w jakim stopniu w ogóle media są tym, co o czym Jane Smith-Bridge tak mówiła, ciekawie tej surrogate representation, a więc czymś, co jest zamiast, prawda, że co prawda my wybieramy kogoś tam w swoim okręgu, też szczególnie istotne, w jednomandatowych okręgach wyborczych, gdzie czasami w ogóle nie można wybierać swoich reprezentantów, ale gdzieś tam jest jakiś inny reprezentant, który nas reprezentuje. I myśmy poświęcili troszkę uwagi też temu, żeby zobaczyć, czy ludzie mają poczucie, że dziennikarze, media ich reprezentują. No, można by mi tutaj już to powtarzałem kilkakrotnie, zadać sobie zawsze takie pytanie, czy marginalna partia polityczna w parlamencie poza koalicją rządową ma więcej do powiedzenia niż, powiedzmy, żeby zrobić tu komuś przyjemność, Gazeta Wyborcza czy Polityka w Polsce. Ja uważam, że w niektórych sprawach wielki dziennik czy jakaś stacja telewizyjna, jeśli się uprze przez krótki okres czasu, może więcej zrobić w sensie w ogóle implementacji pewnych polityk niż marginalna relacja jakaś reprezentacji takiej klasycznej, ale z partią, która jest marginalna i nie ma znaczenia. To można by, więc wielkim pytaniem i taką bez konkluzji do tej pory jest to pytanie o to, no to jak to jest w tej Europie Środkowo-Wschodniej, czy te partie to naprawdę są silne czy słabe. I mamy tutaj przeróżne dowody także z Polski, że my we wszystkich tych krajach, jakbyście Państwo obejrzeli takie grafy, no wygląda to tak, że partia polityczna, parlamentarzyści, politycy są nisko w prestiżu, a jak przychodzi do czegoś ważnego, jak referendum europejskie, jak jakaś wielka reforma typu emerytalnej czy jakieś, to ludzie po prostu robią to, co partie polityczne im mówią. Zdecydowanie najsilniejszym czynnikiem decydującym o tym, jak w końcu obywatele głosują w jakichś referendach czy tego typu wyborach, gdzie jest jakaś jedna kwestia, jest to, co partia podpowiada, a więc ta heurystyka, te sygnały, które partie wysyłają, mają ogromną moc, pomimo tego bardzo niskiego prestiżu. Jeśli chodzi o klientelizm, ewidentnie jest widoczny, ten świat się dzieli, jest Rumunia, która jest w swoim własnej kategorii, można by powiedzieć, stara się jej dorównać Bułgarią, mówiąc cynicznie. No i z drugiej strony są Bałtowie, a zwłaszcza Estończycy. Kiedy się patrzy na te dane estońskie, to ze względu na niedostępność języka, jak Państwo wiecie, musimy polegać na Estończykach, ale jak się rozmawia z takimi Estończykami, którzy oceniają to, to część z nich, jak ich tak zbierze troszkę bardziej uczciwości, to ta nasza historia to jest tak troszkę przesadzona. To nie jest aż tak, jak nam się wydaje, bo oni są w ogóle takimi strasznymi prymusami we wszystkim, aż nieprzyjemnie się robi, powiem szczerze, czasami jak się to czyta. Więc trzeba brać poprawkę także w tym projekcie na to, jak ci Bałkowie znakomicie tam są, ci co badają, badacze z bałtyckich krajów są takimi patriotami, powiedziałbym. I oni jak badają, to też tak troszkę lubią sobie dodać, a jak ktoś nie jest takim patriotą i pisze o Polsce na przykład, no to Polska troszkę gorzej wychodzi. Nie, ja staram się obiektywnie, ale na pewno, jeżeli bym miał się unosić patriotyzmem, to moi litewscy i Łotysze są przykładem. No dobrze, więc jest tutaj wiele oczywiście takich pytań, których nie chcę w tej chwili poruszać, na które jeszcze ostatecznej odpowiedzi nie ma. Rzeczywiście ta relacja, zwłaszcza myślę sobie, że ten polityczny paralelizm i własność mediów to są dwa kluczowe elementy, które decydują o tym, czy my, obywatele, mamy dostęp do wiedzy, która by nam pomogła wybierać wtedy, kiedy mamy wybierać. I tylko bym wrócił do tej uwagi, która była w poprzedniej części, że my niekoniecznie chcemy uczestniczyć tak naprawdę. I być może o Polsce dałoby się powiedzieć właśnie to, że wygląda na to, że nie jest tak źle. I jeszcze ostatnia uwaga z Polskiego Generalnego Studium Wyborczego, że jak Państwo pamiętacie, no, myśmy to wielokrotnie z Mikołajem powtarzali, 45-50% chodzi do wyborów, konkretnych wyborów, natomiast taki stan zmarginalizowanych jest 20%, mniej więcej, plus minus coś tam. I w związku z tym rotacyjnie to 80% uczestniczy we wpływaniu na politykę, a zazwyczaj zazwyczaj też ta 30, która potencjalnie by chodziła, a nie chodzi, w niej dystrybucja poparcia dla partii nie jest jakoś specjalnie skrzywiona. To znaczy, to są tacy sami ludzie, gdyby poszli, ten wynik wyborczy by wyglądał dosyć podobnie. W związku z tym być może tutaj trzeba oddać honor Lipsetowi staremu, prawda, który w latach 50. napisał, kiedy bronił amerykańskiej niskiej frekwencji. No, nie chodzą, bo wszystko jest w porządku. Jak się coś zacznie dziać złego, to pójdą. No, problemem nie jest wysokość frekwencji, problemem są skoki w frekwencji z jednych wyborów na drugie, bo wtedy mobilizuje się jakieś tam. Tyle tytułem zagajenia. Dziękuję bardzo.
Dzięki. Proszę Państwa, zaczynamy teraz dyskusję. Prośbę. Ja niestety byłem bardzo złym prowadzącym, zbyt liberalnym. Teraz bardzo bym prosił o zwięzłe wypowiadanie się, żebyśmy nie przedłużali o pół godziny. Tak już. Już zaczynamy z tej strony.
Mianowicie jest mowa o związku między partiami politycznymi a mediami, ale jest jeszcze inny związek bardzo istotny, który się tutaj pojawiał, mianowicie, który zresztą zmiankowany jest w opisie tej drugiej części naszej konferencji, mianowicie relacja między państwem a partiami politycznymi. A jeśli pójść krok dalej, to między prawem a partiami politycznymi, skoro prawo jest aktem, którego twórcą jest państwo a pośrednio także same partie oczywiście. Mianowicie chodzi mi o to, i tu pytanie do państwa, czy demokracja wewnątrzpartyjna, o której tutaj się wszyscy upominali chyba, jest rzeczywiście tak istotną, aby upominać się o nią dalej i wiązać demokrację w partiach z demokracją w państwie. I tutaj właśnie ten wątek prawny. Pojawiła się kilka miesięcy temu idea, aby wybory do Parlamentu Europejskiego opierać na innych zasadach niż dotychczas, mianowicie wybory są proporcjonalne, ale głosuje się na całe listy, a nie na osoby na tych listach umieszczone. Prawda? Tak jak to się czyni w wyborach sejmowych. Co by było, gdyby przenieść to rozwiązanie, gdyby w ogóle wprowadzić to rozwiązanie w Polsce i zastosować je do wyborów sejmowych, czy też do wyborów samorządowych, tam gdzie one mają charakter proporcjonalny. Czy gdyby się głosowało na partie wystawiające listy, a mówiąc w największym skrócie na numerki odpowiednich list, tak jak to było przed wojną w pierwszych latach niepodległości, a pozostawiało partiom swobodę określania, kto wejdzie do parlamentu ze względu na liczbę głosów, które dany numerek, dana lista otrzyma, prawda? I wtedy pierwsi w kolejności na tej liście do parlamentu wchodzą, czy byłby to wielki zamach na demokrację polityczną w państwie i czy nie byłoby to, jakby to powiedzieć, odczarowanie, a przynajmniej zdjęcie z wyborów tego, powiedziałbym, podium pewnego typu iluzji, że ludzie rzeczywiście mają aż tak daleko posuniętą swobodę wyborów, że wybierają nie tylko partie, ale także osób. Czy by to oznaczało zwiększenie czy zmniejszenie wewnątrzpartyjnych bojów o to, kto na tej liście się ma mieścić i na której pozycji? Dzisiaj, prawda, też takie walki się toczą, bo są miejsca biorące i niebiorące. Nie wiadomo dlaczego taka nazwa się pojawiła. No chyba tylko z tego powodu, że ludzie po prostu głosują na pierwszego, bo nie znają nikogo innego, a sądzą widocznie, że jak będą głosowali na pierwszego, to i partię poprą, no a przy okazji całą listę. Czy państwa zdaniem byłoby to rozwiązanie do przyjęcia w warunkach polskich i czy, i tutaj pytanie do państwa, które prowadzili badania nad wyborami, i w jakim stopniu to rozwiązanie prawne, które dziś obowiązuje, no, wpływa na sytuację, jaka istnieje w państwie i w partiach politycznych, gdy idzie o walkę o mandaty i czy w wielkim stopniu Та інституція місць мандатових є використана як інституція вже не тільки фактична, але квазіправна.
Дякую. Прибачте, я запам'ятав, що в мене ще дві особи записані до голосу. Ян Шапінський, Анджей Целінський, потім Мирослав Бежиковський, Агнішка Троскоска-Дужинська. І я собі вже так голосу. Добре. А, добре. Так, я занотувалим. А то вже. Марто, прошу.
Я ще спізнюю, будемо тільки на самому кінцівці попередньої сесії ще згадаємо слово однішнього, але це те услышаєм на темат тієї комерціалізації сфери політичної партії як корпорація увім владства партії за взгляду на агенції рейтингове, wielkie koncerny farmaceutyczne o wymiarze globalnym i tak dalej. Więc ja pomyślałem, że z tego punktu widzenia Polacy są już najbardziej ponowoczesnym społeczeństwem, bo oni sobie już od dłuższego czasu z tego zdają sprawę. Wystarczy podać kilka takich przełajających wyobraźni danych empirycznych. Jeszcze w roku 2000 25% Polaków było przekonanych, że władze, czyli politycy, mają znaczący wpływ na jakość ich życia. Że od tego, co ci politycy robią, jakie podejmują decyzje, to zależeć będzie, czy im się będzie powodziło w życiu, czy też nie. 25. Ale po upływie zaledwie 11 lat, czyli w roku 2011, według ostatniej edycji diagnozy społecznej, tych dorosłych Polaków przekonanych, że działania polityków mają jakiekolwiek znaczenie dla nich osobiście, było już niecałe 8%. Znaczy, można by tak powiedzieć, że 90% Polaków, łącznie z tymi, którzy chodzą na wybory, oczywiście, bo oni się tam też w tej grupie znajdują, jest przekonanych, że to właściwie wszystko jedno, kto rządzi. Ale no nie jest wszystko jedno, bo jednak jakoś wyglądają rozkłady głosów w tych wyborach, znaczy nie są losowe. Profesor Markowski może potwierdzić, że to nie jest losowe oddawanie głosu w większości przypadków. Więc co decyduje o tym, jak Polacy sobie oddają tę panoramę ofert politycznych, partyjnych, to większość z nich absolutnie nie szuka na tym obrazku jakichkolwiek wiarygodnych reprezentantów ich interesów. Znaczy, jeśli nie szukają reprezentantów swoich własnych interesów, no to jest pytanie, jakie przykładają kryteria, podejmując decyzję przy urnie wyborczej. No moim zdaniem decydujące jest kryterium, o którym marszałek Borowski wspomniał. Ja nie nazwał kryterium estetycznym. To jest kryterium estetyczne. Ci mi się bardziej podobają, jacyś tacy są większa ogłada, tak. A ci tutaj jątrzą, a z kolei innym się podobają, ci co jątrzą, że są zadzierni, że reprezentują mój stan ducha, tak? Waleczego ducha. No i w tym sensie polskie społeczeństwo uznało, że skończyła się tradycyjna funkcja partii politycznych. Partie polityczne, jeśli jakąkolwiek rolę mają odgrywać, to taką rolę gospodarza domu raczej. No, i zarządzają tym, tak? Z zarządzania nic specjalnie ani dobrego, ani złego dla mnie nie wynika. No, całość ma się jakoś kupy trzymać. No. I słowo na temat, tak za chwilę powiem, to o czym chciałem tutaj powiedzieć, na co się nastawiłem, ale słowo jeszcze do relacji między politykami i mediami. Ja się zastanawiam, to cholera politykom media. A wybory w 2007 roku, cała władza mediów publicznych w rękach SLD przebiega wybory. W roku 2007 prawica ma zamiar publicznym w rękach PiS, PiS przegrywa wybory. No to po co im to? To jest jakaś zabawa dla samej zabawy. No, może lubią tak porządzić w mediach, ale nic z tego z punktu widzenia ich interesu politycznego moim zdaniem nie wynika specjalnie. Dlaczego nie wynika? Ponieważ Polacy traktują świat prezentowany w mediach jako świat zupełnie osobny. To nie jest absolutnie ich świat. I nie kierują się tym, co im podpowiadają, wszystko jedno, napuszczeni, wkręceni, czy nie wkręceni dziennikarze, zwolennicy jednej lub drugiej opcji politycznej. No i teraz najważniejsze jest moim zdaniem odpowiedź na pytanie, jak dzisiaj w Polsce pokrywają się polityczne podziały w polskim społeczeństwie z podziałami politycznymi na tej scenie partyjnej. Znaczy to się pokrywa. No, jak Polacy głosują z powodu wystarczy, to się nie musi pokrywać. Ale jednak się okazuje, że to w jakiejś mierze się pokrywa. Tylko nie tak, jak się politykom wydaje. A politykom, którzy dbają o suwerenność, o odrębność własnych ugrupowań politycznych. Pierwszy wymiar stosunek do demokracji. Jest jedna grupa wyborców radykalnie odbiegająca od całej reszty. To są zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Pełna akceptacja demokracji. Ale wszystkie, absolutnie wszystkie pozostałe elektoraty wpadają w kategorię niekiedy rządy niedemokratyczne są lepsze. Nie ma znaczenia, czy rząd jest demokratyczny lub wręcz demokracja jest złą formą rządu. Wszystkie się znalazły w tym samym skupieniu, w tym samym skupisku. Odpowiedzi na te dwa pytania. Ale z kolei, jeśli weźmiemy pod uwagę większą grupę czynników i społecznych, i psychologicznych, i demograficznych pod uwagę, to okazuje się, że jest niezwykle klarowny podział polskiego społeczeństwa na dwie płyty tektoniczne. Tak naprawdę są dwie płyty tektoniczne w polskim społeczeństwie. Są lepiej wykształceni z dostępem do internetu, zamożniejsi, młodsi, z mniejszymi uprzedzeniami wobec obcych odmieńców pod jakimkolwiek hasłem, z większą autodeterminacją, mniej fatalistycznie nastawieni do życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna płyta tektoniczna. I na tej płycie tektonicznej, na jednej płycie tektonicznej absolutnie pokrywają się ze sobą elektoraty Platformy SLD, a na drugiej płycie tektonicznej pokrywają się pod względem tych charakterystyk elektoraty PiS i PSL-u. Janusz Piechociński poznał te wyniki i od razu pobiegł, czy zamierza pobiec, tak, prowadzić rozmowy z tymi, którzy mają potencjalnie podobne elektoraty. Są dwa jakby osobne, rzeczywiście odrębne ugrupowania polityczne, które nie pasują do tych płyt tektonicznych, nie są kontynentami na tych płytach tektonicznych. To jest ruch pani Kota z jednej strony i to jest ONR i Młodzież Wszechpolska. Oczywiście one są w tym sensie pozaziemskie, że nie są kontynentami na tej planecie. Nie należą do tego porządku społeczno-politycznego, do którego należą te wszystkie duże ugrupowania polityczne. Czy to jest dobry układ, czy niedobry układ? Jeśli przyjmiemy, że rzeczywiście Polacy nie głosują ze względu na ocenę prawdopodobieństwa sprzyjania ich życiowym interesom, to nie ma nic do tego. To te panie na tych płytach się mogą dzielić, mogą mieć pokrywające wiedzące się ze sobą charakterystyki swoich elektoratów, na dalszym ciągu dbać o swoją odrębność. To niczym nie utrudnia życia ani im, ani reszcie społeczeństwa. No ale jeśli partie jednak są przekonane co do tego, że powinny realizować interesy jakichś grup społecznych, no to powinny zrozumieć, że chcą zrealizować interesy tych grup społecznych, które się pod względem tych charakterystyk w ich elektoratach pokrywają, no, powinny po prostu dokonać fuzji, no i utworzyć dwa duże ugrupowania polityczne. A polskie społeczeństwo naprawdę nie jest tak rozdrobnione jak polska scena polityczna. Jest jednak zdecydowanie bardziej w tych dwóch kategoriach skonsolidowane. Wybór oczywiście należy do liderów ugrupowań politycznych, albo zechcą się integrować, no, albo wręcz przeciwnie. Na razie obserwujemy to raczej wręcz przeciwnie. Będą pączkować w jakieś coraz drobniejsze siły polityczne. No i znowu wyjątkiem, nie wiem czy chlubnym, czy niechlubnym, na razie jest Platforma Obywatelska, która jakoś nie pączkuje. Jak długo? Czas pokaże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przeciwnicki, proszę. Ja mam kłopot z... Był kłopot, a nie byłoby istotne, ale mi się wydaje, że jest kłopot z podstawowymi pojęciami. Tak jestem ciekaw, co by było, gdybyśmy sobie wyobrazili, że debatujemy o systemie politycznym Polski i jesteśmy w sali w 75 roku ubiegłego wieku. Profesorowie, politycy, dziennikarze, debatujemy o Polsce 1985. Wykształcenie dzisiaj nie jest żadną kategorią w polskich badań socjologicznych, albo prawie żadną kategorią do porównań. Bo wykształcenie to jest wiedza, umiejętność czytania znaków czasu, umiejętność dokonywania wyborów, szeregu innych rzeczy, które wykształcenie w Polsce wyższe dzisiaj w 70% nie daje. O tym panie profesorze doskonale pan wie. I wszyscy to wszyscy doskonale to wiemy. Nie, wszyscy doskonale to wiemy. Wykształcenie wyższe dzisiaj znakomitej większości ludzi z licencjatem i magisterium nie daje możliwości czytania znaków czasu. Jest nieporównywalny do wykształcenia lat 70. Jest na nieporównywalnym gorszym poziomie. Podobnie jest z dostępem do kultury. Bo też jest problem jakości. Dostęp do kultury internetowej jest kompletnie nieporównywalny do dostępu do Ateneum, Teatru Powszechnego, Współczesnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcę powiedzieć, ale to tak, to żeby zazłościć pana. Chcę powiedzieć, że kłopot z pojęciami podstawowym to jest kłopot z demokracją, interesem obywateli, reprezentacją. Tu mamy debatę, którą znakomita większość państwa przyjmie. Chciałbym, żebyście inne sprawy też spróbowali rozważyć, ale to jest 99 roku. Po wypiciu każdy z nas był potrafiony 3/4 whisky z Fryderykiem Kwaśniewskim. Ja go nie znałem, nie miałem żadnej chemii, z nim nie miałem żadnej chemii. Już nad ranem, w rozmowie 4 oczy, wbiły palec z piersi i powiedział, słuchaj, a przez chwilę właśnie przeszliśmy na tym, słuchaj, czy to by czasem się nie wydaje, że wielki polski sukces jest oparty na fundamencie wielkiego kłamstwa. A to kłamstwo to jest takie, że takim ludziom jak ty, wam udało się przekonać w 80 roku Solidarność, Polska, Europa i Świat. дискусіях наукових. Знаків абсолютизування, чи так, що далі не значно позитивним, позиція демократії, результатів більшості. З вашої моди демократії, яке право конституційне, а ж напевно право. Право конституційне часом, а право напевно. Часто є через різних істотних грачів, дебати публічної, а також і політики лекціонажовані. І що демократія направді в тому краю більшості людей видає ще, що це державні більшості. І збавляє, це спізнавована правдіва екстравикшталцяка. Отас нормальні люди в світі вірять, що демократія то не державні більшості. Ото ж мені доходить. Проблем еліки авторитету. Рішвачення правдоподобні, бо хвилинство зміни, то кожен з нас не виправдє. Всістко. Нема одніжі в стерилята і знаковіта більшість нажинки, яких вжива або яких хоче вживати, познала в останніх 20 літах. Так? Już. Отож, в такому світі авторитет є наказом освітлюючим мрок. Через 15-20 років вільність від розуму, а також вільність політична в Польщі зліквідувала практично гарант społeczną і політичну ролю авторитету. Ми чому ще дзібіч тим 12-8%, о яких пані професорі Папер мові? Так, як приклад, але на тим дискутуємо цілий час. Ну, по просту, люди це сказані на те живе інформації, які мають, на той сейм, на те телевізія, на той траса, на тих księжі і так далі, і так далі. Więc podążają swoją umysłowością i swoim wykształceniem, swoim brakiem możliwości rozpoznania świata za słowem i pojęciami, które słyszą. I tak można interpretować wyniki tych badań. Przywództwo. Już zmierzam do puenty. Otóż partie polityczne są na skrzyżowaniu dwóch funkcji w dużej mierze przeciwstawnych. Funkcji reprezentacji obywatelskiej, interesów obywateli, jak to się mówiliśmy w pierwszej części, i funkcji instytucji państwa. Co więcej, ta pierwsza funkcja w partiach politycznych ulokowana jest w kategorii czasowej czasu teraźniejszego albo najbliższego przyszłego. Ale raczej teraźniejszego, ale może przeszłego. Bo wyobraźnia ludzka jest oparta na czasie przeszłym, a nie czasie przyszłym. Natomiast państwo to jest kategoria, której na pewno jest horyzont państwa oraz organizacji międzynarodowej, to jest Europa. To jest horyzont czasowy przynajmniej 20-30 lat do przodu. I partie polityczne, żeby spełnić swoje funkcje, do tego są powołane w demokracji parlamentarnej, muszą pogodzić te dwie, praktycznie biorąc przeszłą swoją funkcję. Ostatnia sprawa, media. Otóż, jak chodzi o media niepubliczne, to wszystko jest oczywiste, że komercjalizacja mediów niepublicznych jest kompletna. Już nie ma co, nie ma marginesu. Jest kompletna. Wobec tego jest oczywiste, że tylko na mocy przypadku elity, a elity to myślę o milionie ludzi w Polsce, i to jest naprawdę istotne także z punktu widzenia demokracji. Te elity nie mają gdzie ze sobą rozmawiać o przyszłości. To jest dramat demokracji. Wobec tego media publiczne. Media publiczne, które nie mogą w ogóle iść za rynkiem, które muszą mieć pełną swobodę kształtowania debaty, kultury, wiedzy, informacji, które przekazują. Kończąc, pięć punktów. Jeżeli mówimy pozytywnie o Eliku, już tylko nazwami, żeby nie tylko, że tak powiem, męczyć się negatywną diagnozą. Po pierwsze, prywatyzacja, mówię o polityce, o partii politycznej, pełna prywatyzacja. prywatyzacja łącznie z usługami publicznymi. Tam, gdzie nie ma prywatyzacji, musi być wytłumaczenie, dlaczego nie ma, w jakim czasie prawa się uległo takiemu zmianie, żeby była monopolia naturalna na przykład. Po pierwsze. Po drugie, służba cywilna, żelazne reguły brytyjskie służby cywilnej. To oznacza tak naprawdę dwie ustawy. Pierwsza ustawa, że partie polityczne absolutnie nie zgoda z tym, co mówił poseł Gruziński. Absolutnie nie zgoda. Pierwsza ustawa, która absolutnie zakazuje politykom partyjnym objmowanie stanowisk płatnych z budżetu innych, aniżeli wymienione w ustawie. I druga ustawa, pochodząca z wyboru powszechnych. I druga ustawa wyjątków. Ale ustawa, która mówi o wyjątkach od tej pierwszej ustawy. Trzecia rzecz. To jest straż petyki w administracji publicznej. Kanada ma to rozwiązanie. W administracji publicznej, w polityce, w wymiarze sprawiedliwości, w instytucjach świadczących usługi płatne z budżetu państwa, gdzie każda wątpliwość musi być zgłoszona, żeby w razie jakiegokolwiek konfliktu zainteresowanego nie było problemu prawnego. Czwarta rzecz, odpowiednie wynagrodzenie za zabezpieczeniem emerytalnym, żeby polityków, że tak powiem, łatwiej usuwać, żeby łatwiej się usuwali z pola, żeby nie walczyli jakby o byt w polityce, o swój byt, o byt narodu, o swój byt. No i to oczywiście media publiczne. Przepraszam cię, Aleksandrze. Mówców. Zwięzłość po prostu, żeby wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się. Mirosław Ryszkowski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Ja jestem zdania, że partie polityczne w Polsce są silne. Są silne kosztem społeczeństwa i państwa. Co mam na myśli? Mam na myśli, podam jako przykład. Spotkaliśmy się i pamiętam bardzo dobrze to spotkanie z panem wówczas posłem Ludwikiem Dornem przed 11 laty. Pan poseł Dorn występował jako przedstawiciel klubu poselskiego, który w Trybunale Konstytucyjnym zaskarżył artykuł 144a ustawy o służbie cywilnej. I tam chodziło o wprowadzenie nomenklatury. To my wiemy. I to była środa. Pan poseł Dorn, ja byłem sprawozdawcą w piątkowym składzie Trybunału, pan poseł Dorn uzyskał to, co należało uzyskać, czyli stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu, który zaskarżyła frakcja parlamentarna. W czwartek była, i pamiętam wypowiedzi, bo śledziłem, byłem na początku sędzią, po południu wypowiedzi dla prasy, dla telewizji. W czwartek Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obok zorganizowała konferencję na temat służby publicznej. Ja troszkę próżny, zaproszony, widzę pana posła Dorna i myślę sobie dwa dobre słowa, dwa ciepłe słowa pod adresem Konstytucji, nie Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności nie sędziego Trybunału Konstytucji, będą jednak powiedziane. I pan poseł wtedy powiedział, wyrok Trybunału nie ma dla nas żadnego znaczenia. Jak dojdziemy do władzy, to wymienimy kadrę na trzech poziomach. Ja zrobiłem dwa. Centralny i lokalny. No ale kilka lat później była zmieniona ustawa o lustracji i dowiedziałem się, co to jest ten trzeci poziom. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, jako przykład, własne przeżycie, ale do tego zmierzam, że każda ekipa polityczna postępuje podobnie, jeśli chodzi o służbę cywilną. I to jest dla mnie podstawowy problem, bo w tej chwili na stronie internetowej MSZ-y wiszą założenia zmiany ustawy o służbie zagranicznej. Ustawy, która 11 lat porządnie funkcjonowała. Nie wiem. Druga sprawa. Kosztem społeczeństwa są silne partie polityczne. System wyborczy. Przecież komitety obywatelskie nie mają żadnej szansy na konkurowanie z partiami politycznymi. Trzecia uwaga dotyczy nieodpowiedzialności. Mówił marszałek Borowski, kompletna nieodpowiedzialność.
odpowiedzialność za słowo. Programy polityczne nie mają żadnego znaczenia. Nie ma odpowiedzialności za czyn polityczny i nie ma odpowiedzialności za zaniechania polityczne. Deficyt, czyli nadmiar nieodpowiedzialności, będąc udziałem partii politycznych, jest pochodną braku odpowiedzialności w systemie politycznym. I to są, to uwaga pierwsza. Uwaga druga. Konstytucja. Delegalizacja partii politycznych. Otóż partie polityczne mogą być zdelegalizowane wtedy, gdy ich programy, cele lub sposoby działania naruszają konstytucję. Było kilka spraw w Trybunale Konstytucyjnym i co się okazało? Przykładowo, sama ogromna weksle, ale to nie jest inna partia, która weksle kazała podpisywać. NOP, czyli Narodowe Odrodzenie Polski niedawno z krzyżami celtyckimi i zakazem pedałowania. I za każdym razem Trybunał Konstytucyjny w tych ważnych sprawach co robił? Umarzał postępowanie. Z takiego lub innego powodu. Nie rozstrzygał merytorycznie. Dlaczego? Również dlatego, żeby nie wchodzić w szczegóły, że Trybunał Konstytucyjny jest podmiotem, który gdy orzeknie o niekonstytucyjności działania partii politycznej, powoduje z mocy prawa zobowiązanie dla sądu rejestrowego o wykreślenie z rejestru partii. Co to oznacza? To oznacza niezwykle wysoki poziom ingerencji sądu konstytucyjnego w kwestie ustrojowe, w kwestie polityczne, w kwestie systemu partyjnego. I nie ma stopniowalności reakcji. Nie ma tak, że Trybunał Konstytucyjny powie: naruszyłeś konstytucję, ale to nie jest jeszcze powód, żeby cię wykreślić z rejestru partii politycznych. Zmierzam do tego, że a co jeszcze trzeba, już kończę. Jedno zdanie, nie słowo. Trybunał Konstytucyjny, moim zdaniem, nieprawidłowo przyjął tezę, że delegalizacja partii politycznej jest możliwa tylko wówczas, gdy naruszony jest artykuł 13. I ewentualnie inny artykuł 13 to jest ten właśnie o państwach, o partiach faszystowskich, nazistowskich i komunistycznych i niedemokratycznych. Co oznacza, że Trybunał nie może się wypowiedzieć, gdy partia polityczna w swoim programie ma na przykład silne elementy dyskryminujące innych obywateli, a to jest reguła konstytucyjna. Co oznacza, że wymaga w tej chwili również zmiany prawo o partiach politycznych i o to, żeby stworzyć możliwości prewencyjnego oddziaływania przez Trybunał Konstytucyjny na zachowania partii politycznych, które grożą podstawowemu porządkowi demokratycznemu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Kluska-Strzelczyk, bardzo proszę.
Ja chciałam się odnieść najpierw do partii politycznych i mediów. Trochę w kontekście tego, co już było mówione, zwłaszcza w kontekście takich smutnych konkluzji pana Kalutina o tym, że media są pół kroku za tym prawdziwym procesem politycznym. Trzeba pamiętać, że to jest proces dwustronny, to znaczy, że zarówno programy polityczne przedostają się do mediów, są tam w znacznej mierze upraszczane, przerabiane na papkę i serwowane obywatelom. Jak też idzie to w drugą stronę, czyli media te programy w pewien sposób kreują, dlatego że one są ważną kanałem artykulacji poglądów obywateli i badania, które brały udział na 15 krajach europejskich realizowane, badania wśród parlamentarzystów krajowych i regionalnych, pokazały bardzo ciekawą rzecz, mianowicie ci parlamentarzyści, którzy mają najmniejsze kontakty z wyborcami, są najlepiej zorientowani, jakie oni mają poglądy. I to wskazuje też na rolę mediów w tym pośrednictwie, więc media nie są tak całkowicie niepotrzebne i nie tylko się koncentrują na tych konfliktach. Ponieważ mnie interesują głównie parlamentarzyści, to chciałam też zwrócić uwagę na to, że zły wizerunek partii politycznych bierze się również stąd, skąd wyborcy czerpią informacje na temat partii. Przeciętny obywatel może obserwować głównie w relacjach, w wiadomościach telewizyjnych, jak dochodzi do jakichś sporów. Tak? To też jest często przetrawione przez dziennikarzy i w odpowiedni sposób zaprezentowane. Najczęściej skupiają się na konfliktach i rodzi się takie poczucie frustracji. Nie jestem reprezentowany przez te partie, na które głosowałem. Ci ludzie reprezentują tylko siebie, swoje partie, to są tacy żołnierze partyjni, tak, słudzy partii muszą robić to, co partia im każe. I to się pokrywa w dużej mierze z rzeczywistością, z wynikami badań. W tym projekcie partii REP, na który się teraz powołuje, pytano między innymi parlamentarzystów o to, czym się powinno kierować członek parlamentu w głosowaniach, czy bardziej wtedy, kiedy jest sytuacja konfliktu i ma wątpliwości, czy bardziej swoją opinią, czy opinią partii, czy bardziej swoją opinią, czy opinią wyborców i czy bardziej opinią partii, czy opinią wyborców. I z tych trzech pytań skonstruowano trzy takie style. Jeden to jest styl, znany wielu z Państwa, styl powiernika, czyli takiego męża zaufania, który kieruje się własną opinią. Drugi to jest styl delegata partii i trzeci styl delegata wyborców. To jest na podstawie takich przechodnich wzorców tych odpowiedzi. I okazuje się, że dominujący jest styl delegata partii we wszystkich tych krajach europejskich. To jest 48%, czyli bardzo dużo. W drugiej kolejności jest powiernik, 31%, i tylko 16% to jest delegat wyborców, czyli taki, który tych wyborców słucha i podąża za ich wskazaniami. To jest oczywiście proces dosyć naturalny, ponieważ wynika z instytucji, z otoczenia, prawda? I mamy takie regulacje prawne, jakie mamy. Posłowie czy senatorowie są wybierani zarówno, są wskazywani przez partię w przypadku senatorów, również ta afiliacja partyjna, jak wiemy, jest nadal znacząca, ale również są wybierani w okręgach. I dlatego, kiedy ich pytamy z kolei, kogo reprezentują, to bardzo często jest odpowiedź, że reprezentują swój okręg wyborczy. I tutaj ci z Państwa, którzy mówili o tych prawyborach jako takim korzystnym rozwiązaniu, to wyniki wskazują na to, że to niewiele zmienia. Tam budowaliśmy takie modele predykcyjne. I to, czy to są prawybory, czy są przez liderów partii wskazywani kandydaci na listach, nie jest takie znaczące. Czyli jakby ta rola tej takiej selekcji wewnątrzpartyjnej nie jest bardzo, bardzo istotna. Natomiast istotna jest reputacja kandydata, czyli to, na ile system wywołuje pewną konkurencję między kandydatami. To, o czym tutaj też ktoś z Państwa mówił, że oni się wzajemnie między sobą ścigają w ramach listy. Okazuje się, że to ma znaczący wpływ na to, że oni reprezentują w większym stopniu potem wyborców i swój okręg niż swoją własną partię, ponieważ są również zależni od tego, jak są preferowani przez wyborców w ramach tej jednej listy. I to również jest trochę odpowiedź na to, o czym mówił pan profesor Wieńczorek, głosowanie na całe listy, czyli na określony numer list, to niewiele rozwiąże, bo wtedy właśnie te nazwiska kandydatów nie są znane wyborcom. I tym czynnikiem istotnym jest właśnie to, że są ujawnione nazwiska, czyli jeżeli jest lista, to ta lista zawiera nazwiska, a niekoniecznie to, że można oddać głos preferencyjnym, czyli wskazać konkretnego kandydata. Znacznie większe znaczenie ma to, że kandydaci występują pod swoimi nazwiskami, a w niektórych systemach wiemy, że można po prostu głosować na partię jako pewną taką etykietę. I jeszcze odnośnie reprezentacji politycznej, też tutaj mówiliśmy trochę o demokracji pośredniej i bezpośredniej. Wiadomo, że ludzie chcą generalnie, żeby reprezentowali ich trochę inni ludzie niż oni sami pod względem społeczno-demograficznym. To jest między innymi przyczyna tej wielkiej zagadki, dlaczego kobiety nie zawsze głosują na kobiety, tak? Dlaczego głosujemy na ogół na ludzi lepiej wykształconych od nas przedstawicieli określonych zawodów. Natomiast to, co chcemy, żeby było reprezentowane, to są nasze poglądy. I tutaj to, o czym również pan profesor mówił, te płyty tektoniczne, to jest podział według wartości. Tak się w tej chwili mówi o tym. Niektórzy to nazywają właśnie podziałem estetycznym. To jest też określenie, którego używają politolodzy. I takie dwa bieguny, które się czasami określa jako autorytaryzm i libertarianizm, one się odnoszą do tego, że w skrajnej postaci podporządkujemy jednostkę wspólnotowym celom i interesom, a w drugiej postaci libertariańskiej podporządkujemy wspólnotowe interesy interesom jednostkowym, wolnościom jednostkowym. I to jest ten duży podział, który wynika też z tego, że w sytuacji głosowania w parlamencie, w sytuacji tworzenia prawa jest tak ogromna nieprzewidywalność tego, co będzie głosowane, jakie kwestie wypłyną, tak, życie się toczy, różne bieżące sprawy są do załatwienia. Wtedy to jest jakaś taka wskazówka, jak będzie głosował ten nasz reprezentant czy nasza partia. Nikt tu nie wspomniał w ogóle o modelu odpowiedzialnej partii, a to tak naprawdę do tego się sprowadza, że jakby partie są naszym reprezentantem, powierzamy im ze względu właśnie na to reprezentowanie poglądów, powierzamy im decyzje w interesie całego kraju.
Dzień dobry, ja nawiązując może do tego, o czym powiedziała koleżanka, ale przede wszystkim nawiązując do jednego z zagadnień postawionych na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, czyli pytania o rekrutację, które tutaj pojawiało się, no, powiedzmy marginalnie we wcześniejszych wypowiedziach. Chciałbym jakiś głos w tej materii setek parlamentarzystów, którzy mają za sobą doświadczenie szczebla lokalnego, systematycznie rośnie. Jest to jedną z najbardziej charakterystycznych i wyraźnych tendencji w polskim, w polskim parlamencie. Prowadzi mnie to, czy prowadziło nas to do pytania, kim w takim razie są ci ludzie, którzy stanowią zaplecze parlamentu, parlamentarzystów szczebla centralnego, a więc politycy szczebla lokalnego i regionalnego. W przeprowadzonym badaniu przed 2 laty postawiliśmy sobie taki, między innymi taki cel. I czego dowiedzieliśmy się o parlamentarzystach miejskich bądź też wielkomiejskich, to znaczy o członkach rad największych polskich miast. Potrafimy proces ich rekrutacji do tego szczebla zamknąć w takich 5 typach, których ja nie chcę teraz z braku czasu charakteryzować jakoś bardzo dokładnie, ale podam tylko hasłowo nazwę tych 5 typów. Więc co najmniej 2 z nich to są typy, w których członkostwo w partii, 2 bądź 3, w których członkostwo w partii politycznej odgrywa zasadniczą rolę w procesie rekrutacji. To są kanały rekrutacyjne partyjne wczesnego startu. Mam nadzieję, że nazwa tego kanału precyzyjnie stosunkowo oddaje no istotę rzeczy. Kanał niskopartyjny, kanał biurokratyczny, później rekrutacji, sąsiedzki kanał rekrutacji oraz kanał szybkiego awansu do rady. I tak jak powiedziałem, co najmniej dwóch z nich doświadczenie z członkostwa w partii politycznej odgrywałem zasadniczą bądź istotną rolę w procesie rekrutacji. No, mam nadzieję, że mój głos zabrzmiał co najmniej współbrzmi z głosem profesora Markowskiego, który bronił partii politycznych jako istotnej instytucji życia politycznego. Taki był sens mojej wypowiedzi, to znaczy partia postępowała racjonalnie, rekrutując polityków, którzy dysponują zasobem zgromadzonym na niższym szczeblu polityki. Dziękuję bardzo.
Jarosław Filip, proszę. Myślę, że chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak pan przewodniczący, ale wcześniej jeszcze 2 słowa polemiki z Radą Mediów, z panem profesorem, bo wydaje mi się taka teza o tym, że są dwie płyty tektoniczne, to ona faktycznie świetnie brzmi w mediach i w ten sposób media przedstawiają wyniki sondaży, bo jak się uśredni wyborców jednej i drugiej głównej partii w Polsce, to to trochę tak wygląda, przynajmniej z tych obserwacji, bo tu mamy na reprezentację z wyższym wykształceniem, tu mamy na reprezentację z podstawowym wykształceniem, no i wychodzi, że średnia się jakoś różni. No ja z tego, co ja się przyglądałem słuchanym wiosną tego roku przez Gazetę Wyborczą 4 sondażom, to wyszło na to, że największą grupą wśród wyborców, bo tym w ogóle później się są po prostu zrozumieniem wielkości tego typu modelowych części elektoratu. Największą grupą wyborców w Platformie Obywatelskiej są osoby w średnim wieku, w średnim wykształceniu, w średniej sytuacji materialnej. A największą grupą wyborców Prawa i Sprawiedliwości są wyborcy w średnim wieku, średnim wykształceniem i w średniej sytuacji materialnej. I oczywiście, że w grupach skrajnych, czyli wśród biednych i wśród bogatych, te różnice są wyraźne, ale akurat w tej grupie, w tej głównej grupie, w tej masie, to się nie różni. Nie różni się, to nie przyciąga uwagi mediów. I to jest też jeden z tych problemów, jak mówiliśmy przed przerwą, że ta polityka w tej partii buduje swoją siłę na tożsamościach i na tożsamościach negatywnych. Ona tworzy ten obraz wyrazisty, medialny, w którym gubi się cały ten środek. Ten środek, bo też jeśli spojrzymy na przykład, nie wiem, na ile taka diagnoza pana profesora z całym szacunkiem uwzględnia różnice terytorialne. Może na przykład jak się weźmie Niepołomice pod Krakowem, gdzie stoi fabryka Coca-Coli, fabryka Mana i naprawdę to jest bogate miasteczko i tam wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Jak się weźmie Nowogródek Pomorski, nie wiem, czy z Państwa było, a jak był, no to rozumie, a jak nie był, to nie zachęca.
prostu rzeczy, którymi w końcu sam się człowiek też posługuje, żeby coś wyostrzyć, żeby pokazać, uchwycić, gdzie jest różnica. Na ile one później gdzieś tam jednak zacierają te istotne elementy, że tak naprawdę te różnice są wyolbrzymiane dla potrzeby w medialnej analizy. To tylko pytanie nieśmiałe, bo z moich danych wyszło, że jest trochę inaczej, że to są dwie płyty tektoniczne.
Tylko jedno zdaniem. Otóż ja mówię w oparciu o koniunkcję 12 różnych charakterystyk w tym stosunku do Boga, praktyk religijnych, fatalizmu, autodeterminizmu, między innymi również zamożności, wieku, wykształcenia, ale to była koniunkcja tych wszystkich czynników. To nie jest tak, oczywiście ma pan rację, jak wziąłem pod uwagę tylko pojedyncze z tych parametrów podziału społecznego. No to się okaże, że zawsze ten środek dominuje, tylko że rzecz w tym, że jeśli weźmiemy koniunkcję, to wtedy ten obraz się wyostrza. Rzeczywiście powstają takie dwie płyty tektoniczne.
I wracając do tego pytania za mnie, to istotne. Otóż wydaje mi się, że na przykład w ogóle okręgi wielomandatowe, jak się na to na chłodno spojrzy, to jest w ogóle fatalny pomysł. Bo po pierwsze, jak się wielkość partii naturalną zróżnicowaną, to z badań PGP wygląda, że to przecież się układa w jakieś wzory. Uwzględni w okręgu wielomandatowym, to znaczy, że mamy partie, które mają modelowo, tak jak w Polsce, 11, powiedzmy 10 mandatów i 4 partie, to znaczy, że jedna ma 4, druga ma 3, trzecia ma 2, a jedna ma 1. I teraz, jeżeli to obejmuje jakiś obszar, czyli w domyśle jedna partia na tym samym obszarze ma 4 przedstawicieli, inna ma 1. No i teraz, w jaki sposób oni mają ze sobą się dzielić tym obszarem, wywalizować, zwłaszcza, że na początku jeszcze nie wiedzą, ile będzie. Ale to jest dopiero po pewnym czasie. I teraz pytanie, czy robić z nich drużynę, która się układa po kolei, zrobi się ich drużynę, układa po kolei, to wtedy w tej partii, która ma raczej pewnych 4, a to już w tym wiemy, to ci pierwszy i drugi, to jak mówią hiszpańscy parlamentarzyści, europarlamentarzyści, trzeba się dać pisać na listę i można wejść na wakacje. A to w ogóle nie ma żadnego problemu. Z kolei, jak się jest w partii, która zawsze trwała jeden mandat, to że się jest wpisanym na 4. miejscu na liście, to już w ogóle to znaczy, że też można pojechać na wakacje po wpisaniu się, tylko z inną perspektywą. No i na koniec ekspert, w jaki sposób to mobilizuje? Oczywiście nawet jakieś takie spotkanie z bośniackimi, z przedstawicielami bośniackiego tam aparatu wyborczego, i oni najpierw sobie zrobili zamknięte listy. Strasznie biadolili, że ci radni, bo ta opłata była na takim poziomie samorządowym, że ci radni się niczym nie interesują. No po prostu kompletnie zero kontaktu. No to wprowadzili otwarte listy. No to im wyszło, że się interesują tylko, gryzą się pomiędzy sobą. I to jest alternatywa w przypadku okręgów wielomandatowych i listy. To jest pytanie, czy chcemy mieć wybór posłów, którzy się niczym nie interesują, czy chcemy mieć takich, którzy się interesują, gryzieniem się pomiędzy sobą. A to jest, moim zdaniem, ostatnia odpowiedź jest, są alternatywy. Słowenia wymyśliła taki system, zastosowała właśnie zrobić system, znaczy no z obszarem niemieckim i tak dalej. Wszystkie próbują wyjść z tego paskudnego dylematu. Dziękuję pięknie.
Dobrze, teraz Ludwik Dorma. Ja się odniosę do tematu. I do tego, co mówił pan profesor Markowski, bo rozumiem, że kwestia partii, a świat zewnętrzny została przez prowadzenie ograniczona do tego, więc będę o tym mówił. Problem polega moim zdaniem nie na kolonizacji czy właścicielstwie mediów w Polsce. Problem w Polsce, bo do Polski się odnoszą, jest nieco inny. Ja się całkowicie zgadzam z tym, że partie istniejące spełniają, i to nieźle spełniają, swoją funkcję jak gdyby afiliacyjną, mobilizacyjną poprzez negatywne tożsamości. Prawda? Ja jestem nasz, a oni są nie nasi i ja wiem, dlaczego jestem nie naszy. Na czym polega to, że jestem nasz, bo nasz, no bo to jest pewien zbiór cech, no, niekiedy rozbieżnych, o to mniejsza. W związku z tym, oczywiście jest tak, że są te dwie największe partie, które działają na tej zasadzie. Moim zdaniem trzy pozostałe partie niszowe działają jednak na zasadzie istotnym komponentem także tożsamości pozytywnej. No jestem postkomunistyczno-postubecki, no, prawda, albo jestem PSL-owski, gdzie Witos nakłada się na posady w banku spółdzielczym, bo to jest taki związek tego, bądź jestem nieakceptowanym w polskiej tradycji antyklerykałem, prawda, bo istnieje antyklerykalizm, jest ileś tradycji w Polsce antyklerykalizmu, akceptowany kulturowo i przyjmowany do wiadomości. SLD skądinąd w tym wymiarze antyklerykalnym nawiązuje do tego modelu akceptowanego kulturowo antyklerykalizmu, zresztą w znacznej mierze o niekomunistycznej proweniencji, prawda, a jakby pojawiła się taka partia niszowa, która wyróżnia się w sensie funkcjonalnie, pozytywnie tym, że jej antyklerykalizm czy antykatolicyzm jest nieakceptowany generalnie kulturowo. No i istnieją takie oddziałki partyzanckie, jak na przykład Solidarna Polska, które też nie mają dla siebie niszy, usiłują te uściubolić, żeby przejść przez te 5%, albo im się uda, albo nie uda. Natomiast jak to się ma do mediów? Otóż moim zdaniem istnieje tutaj paralelizm tożsamości. To znaczy mamy do czynienia obecnie z mediami o charakterze tożsamościowym. Prawda? Tylko po jednej stronie jest olbrzymi koncern, a po drugiej jakaś taka nędzna manufakturka. Ale jedno i drugie ma charakter tożsamościowy. Z tym, że partie polityczne i system polityczny uzyskał, co jest innowacją, to szło od afery Rywina przez kolejne wybory, suwerenność wobec środków masowego przekazu. To się wzięło także z wejścia całodobowych telewizji informacyjnych, brukowców, afery Rywina, całego ciągu wydarzeń. Innymi słowy, już nie jest możliwa sytuacja jak w pierwszej połowie lat 90., a to jest jakby informacja, anegdota potwierdzona wieloźródłowo, że Adam Michnik tak wzywał tych pomniejszych, czyli ten główny redaktor naczelny, wzywał tych pomniejszych redaktorków nie ze swojej gazety, ale z innych i mówił: słuchajcie, kochani, to my będziemy ustalać, kto jest w Polsce ważny. Nie. Teraz nie można sobie wyobrazić, ale w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska, że media go obadą jako przywódcę partii. Nie można sobie wyobrazić sytuacji, gdzie na przykład Leszka Millera przed wielkim zwycięstwem SLD w 2001 roku to zapraszał na kolację i właśnie Michnik z Hanką Łuczywo i spowiadali go z tego, niech on udowodni, że nie jest antysemitą. No, przez biloty żyrardowskiej to tylko on udaje, że nie jest antysemitą, czy naprawdę nie jest antysemitą. Nikt do żadnego redaktora by nie polazł i by się nie spowiadał. Innymi słowy, jest suwerenność partii politycznych wobec ośrodków wpływu medialnego w wymiarze kompozycji, czynników kompozycji przywództwa. Rzecz niesłychanie istotna. Tylko już kończę. Mamy do czynienia tylko z tego paralelizmu tożsamościowego wyłamuje się w pewnym sensie największa partia, czyli Platforma Obywatelska. Bo to i to rzeczywiście Platforma Obywatelska jest dowodem, ile znaczy wybitny w dziejach, chociażby tak skromnych jak dzieje systemu partyjno-politycznego, wybitna jednostka, czyli Donald Tusk. Bo można powiedzieć, że Platforma Obywatelska, ja dłuższego wywodu by wymagało, dlaczego tak uważam, ale nie jest to jakby sąd, który sobie wziąłem od tak tego. Jest, by użyć nikogo nie obrażającej formuły migilowskiej, podstawowym jej dynamizmem jest skupienie w siłę ludzi bez właściwości. Tam oczywiście istnieje bardziej frakcja konserwatywna niż liberalna. prawno-lewicowa, która raczej jest objęciem pewnych pozycji na celów gry politycznej, co też mogłem jakby na zasadzie takiej obserwacji uczestniczącej udowodnić. Niemniej to jest tak, że z masa tabulety zrobić oręże polityczne, a to zrobił jeden człowiek, Donald Tusk, to naprawdę jest dowód wybitności, politycznej. Innymi słowy, jak sądzę, jest to jedyna partia, która ma wyłącznie negatywną tożsamość. Bo gdzie indziej te w tych niszowych i wpisie pozytywne elementy tożsamości występują, a to jest silna formacja, czy trwała, to inna sprawa, która z braku właściwości i tego, że naszym wrogiem, tak jak pani Kotczyn-Selga, czy tak jak PiS, czy prawica, są ludzie, którzy mają właściwości, no to naprawdę jest wielki maler. Skądinąd demokracja, niedemokracja, myślę, że ta arystotelesowska formuła ochlokracji najlepiej tutaj pasuje. Znowu nie chciałbym nikogo urażać, a to, co się w debacie publicznej dzieje, to taki spełniony koszmar, czarny koszmar Alexisa de Tocqueville z demokracji w Ameryce, czyli dominacji tej podstawowej komponenty demokratycznej, jaką jest równość w swym wymiarze niwelacyjnym.
Dziękuję bardzo, księga. Podziałam miejsce z naciskami. Mam teraz Krystynę Skarżyńską i Tadeusza. Bardzo proszę.
Niż jakie są relacje między partiami a społeczeństwem. Ja bym nawiązując do tego, co pan był uprzejmy powiedzieć, myślę, że ten paralelizm istnieje nie tylko między mediami a partiami, ale między partią i społeczeństwem. Nie będę rozwijać, każdy wie, co to paralelizm. Ale teraz, jeśli chodzi o relacje między partiami a społeczeństwem, to ja sądzę, że poza okresami wzmożenia wyborczego, to tych relacji nie ma tak naprawdę, bo identyfikacje są słabe, wymieniają się, zwłaszcza wśród młodych. I to jest jakiś problem, ale również dlatego, co już chyba pani profesor Materska powiedziała, że no po prostu społeczeństwo jest, jakby tak popytać, to ludzie tak w większości nie wiedzą, po co te partie są w społeczeństwie i dlaczego one i jakie funkcje mają te. I teraz jako dowód na to, że ta rekrutacja do partii, zresztą nie bardzo zrozumiałam, co pan tam gdzieś z końca powiedział o tych pięciu typach rekrutacji do partii, ja nic z tego nie zrozumiałam, prawdę powiedziawszy, ale z tego, co ja wiem z badań, to wynika, że ta rekrutacja jest bardzo indywidualistyczna, bo takie jest społeczeństwo jednak i że dopierane jest to pod kątem właśnie żadnych wspólnych celów i prospołecznych celów czy wspólnych, tylko jakichś takich indywidualnych dróg i to jest bardzo zła rekrutacja. Ale co więcej, z dwóch badań, które robiłam w ciągu ostatnich 3 lat, wynika, że w zasadzie angażują się politycznie ludzie nie dlatego, że mają jakieś postawy do demokracji, pozytywne czy negatywne, tylko ze względów czysto temperamentalnych. Jak mają potrzebę zapotrzebowania na stymulację, lubią, jak się coś dzieje, to lecą i głosują, albo protestują, albo listy podpisują, albo się w internecie wypowiadają. A stosunek do demokracji nie ma tu nic wspólnego. To jest pewien problem, ponieważ to partii, które w definicji się określają jako demokratyczne, coraz częściej z tego, co widzę, zaczynają występować osoby, które nie tylko, że demokrację mają w nosie, ale są jej przeciwnikami. No i też to widać w tych badaniach. I teraz można powiedzieć, jak mówił pan Andrzej Zeliński, no, demokracje są różne i ludzie są różni, można by bardziej wnikać, o co im chodzi, ale jakiś to jest problem, że demokrację budują antydemokraci. No to ja bym się zastanawiała, co będzie dalej. Ale jeszcze, co ja tu chciałam powiedzieć, coś małego. Ja myślę, że to, co robią partie i to, na ile jest u nich widoczny jakiś ochrani czynem demokracja ma jednak istotne znaczenie dla tego, czy ludzie chcą się publicznie angażować w polityce działać, bo znowu, jak się obserwuje takie wydawkowe wyniki zaraz po jakichś tam aferach, to się okazuje, że ludzie mówią, czy tracą zaufanie do partii, do systemu, jak się coś złego dzieje i no, chcemy czy nie chcemy, to te osoby publiczne w partiach mają naprawdę duże znaczenie na to, co ludzie myślą o całym systemie. Pewno Państwo wiedzą, że właściwie przez całą ostatnią debatę partie są instytucjami, które mają najniższe zaufanie wśród innych instytucji demokratycznych. W moim badaniu z 2011 9% osób miało zaufanie do partii, w 2008-2011 z tym duża 1,8%. Ale z kolei to jest może jakoś optymistyczne, że to zaufanie do partii idzie też w związku z takimi cennymi cechami kapitału ludzkiego i społecznego, no również z wykształceniem rzeczywiście, ale też z takim chęcią zaangażowania się z innowacyjnością, czyli to jest jakiś potencjał kapitał, który tylko przy wyłanianiu kandydatów do partii się tego w ogóle nie bierze pod uwagę. Ja bym tutaj raczej była za tym, co Markowski opowiada dosyć często, że żeby spróbować właśnie włączyć może nawet partię w taki proces wyłaniania kandydatów pod względem ich możliwości, tych członków pracy jakiejś wspólnej i żeby to nie było tylko właśnie po to ich angażować, żeby wygrali wybory, ale żeby potem coś mogli sprawnie robić. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale chyba zapomniałam. Też nie powiem.
Dziękuję bardzo, to był szereg. Proszę Państwa, na początek parę krótkich uwag, które się odnoszą do poprzedniej dyskusji, ale dosłownie hasłowo. Otóż wydaje mi się, że bardziej powinniśmy mówić chyba o systemie partyjnym niż o partiach. Partie mogą mieć czasem lepsze programy, czasem gorsze, czasem lepszych liderów, czasem gorszy. I to rekompensuje myślenie w kategoriach systemu. Po drugie, wydaje mi się, że żeby ten system partyjny ulepszyć, no, potrzebna jest przede wszystkim stabilizacja, więc mniej myślenia o tym, jak instrumentalnie go ulepszyć, więcej stabilności, przynajmniej przez okres dwóch, trzech okresów wyborczych, bo to daje szansę, żeby i wyborcy, i partie czegoś się nauczyły. Druga sprawa, niewątpliwie w Polsce system partyjny i partie muszą się liczyć z dodatkowym czynnikiem, mianowicie z efektem antypartyjnym. Mam wrażenie, że w Polsce on jest większy niż gdzie indziej. Pewnie ma to swoje przyczyny. Jest większy niż, można powiedzieć, rola samych partii, no, które nigdzie nie cieszą się specjalną estymą, ani specjalnie nie są chwalone. A moim zdaniem tutaj się zgadzam z wielkimi osobami, które twierdzą, że powinny być. I trzecia sprawa to ulepszanie. No to wydaje mi się, że katastrofalne jest ulepszanie w takim dotychczasowym stylu, gdzie w gruncie rzeczy chodzi o instrumentalnie pojmowane zmiany w ordynacji wyborczej, które no, w gruncie rzeczy służą bezpośrednim interesom tych, którzy akurat są przy władzy i mają jakieś trudności. Jest to raczej jakaś próba przechytrzenia wyborców, wykonywania konkurentów wyborczych, a nie myślenie o tym, jak, co rzeczywiście wymaga zmiany. Wydaje mi się, że gdyby obowiązywała zasada, że zmiany w ordynacji wyborczej wchodzą w życie po kolejnym cyklu wyborczym, tutaj osłabłoby znaczne zainteresowanie takimi zmianami. Co do partii mediów, otóż partie i media to jest tak już szalenie wysoki poziom. Brakuje mi tutaj jeszcze dwóch innych pojęć, mianowicie tych zasadniczych podziałów, które decydują o, w gruncie rzeczy w długim okresie czasu o losach partii. No w Polsce te podziały nie mają charakteru społeczno-demograficznego, mają charakter ideowo kulturowy. Ja jestem przyzwyczajony do operowania pojęciami lewicy i prawicy, ale tutaj inne terminy też mogą mieć zastosowanie. To jest ten najniższy poziom, o którym jeszcze dwa
wreszcie to jest opinia publiczna. Tutaj aktorzy, którzy mają wpływ na taką opinię publiczną, tych aktorów jest znacznie więcej niż tylko partie i media. Jeśli chodzi o partie i media, no to wydaje mi się, że żadna z tych instytucji nie jest demiurgią. To nie jest tak, że one konstruują, że mają szalone szanse, że rzeczywiście, jeśli postarają się, jeśli dysponują środkami technicznymi, PR-owskimi, to są w stanie dokonać wszystkiego. No właśnie nie są w stanie i to jest powód tego, że ludzie mediów, ale także ludzie partii są często sfrustrowani. Stare i nowe media. Otóż wydaje mi się, że partia to jest taka instytucja, no, która tam kilkadziesiąt lat już ma za sobą i partia w Stanach Zjednoczonych, lejburzyści, konserwatyści w Anglii, no, przeżyli rewolucję związaną z radiem, z telewizją, z masową prasą. Także nauczą się żyć z nowymi mediami elektronicznymi. Ja nie uważam, żeby to była jakaś zasadnicza zmiana decydująca o losach polityk i szans wyborczych tych partii. Demokraci, republikanie w latach 30. mieli dokładnie takie same szanse realizacji swoich programów politycznych jak w 2012 roku. Natomiast co do tych głębokich podziałów. Niedawno zakończyliśmy taki projekt Metoda i Znaczenie. Ja akurat właśnie interesuję się tym podziałem lewicowo-prawicowym badałem, co w gruncie rzeczy myślą ci, którzy określają swoje tożsamości jako lewicowe bądź prawicowe. Co myślą o sobie jako lewicy i co myślą jako lewica o prawicy i odwrotnie w sumie badałem takie lustrzane odbicia. Otóż nie będę wchodził w szczegóły. Tutaj większość moich respondentów od 50 do 80% potrafiła w sposób spójny, obszerny odpowiedzieć, co mają na myśli, jeśli określają się jako lewicowcy bądź ludzie prawicy. A to, co mnie zdumiało, to było powiedzmy takie klasyczne, pogłębione, niewiele odbiegające od tego, co ekspert mógłby powiedzieć o lewicy i prawicy, przekonania. Moje pytanie, mój problem jest taki, skąd ci ludzie wzięli to wszystko? No na pewno nie z mediów, które od dawna są przekonane, że te kategorie są anachroniczne, że oni nie są inną wartości opisowej ani wyjaśniającej, ani tym bardziej od partii, prawda, które używają tych pojęć raczej w charakterze emblematu. No więc skąd? No wydaje mi się, że to jest problem teoretyczny i badawczy. Wydaje mi się, że są inne kanały socjalizacji ideowej, socjalizacji politycznej i inne mechanizmy niż te, o których myślimy, że są właśnie tymi demiurgami, którzy potrafią doprowadzić do wszystkiego.
No proszę, na to się sprawdzę, proszę.
Tak się składa, że moja wypowiedź krótka, bo zdaję sobie sprawę z tego, że czas goni. Koresponduje z wypowiedzią przedmówcy, mianowicie my koncentrujemy się w tej chwili, odpowiadając na pytanie, dlaczego, czy partia spełnia swoje funkcje na odbiorze partii w oczach wyborców. Te atrybuty partii, to co media nam o partiach powiedzą, to jest przedmiot naszej analizy. Mi się wydaje, że nie poruszyliśmy w naszej dyskusji jednego elementu ważnego, który także wyborcy biorą pod uwagę, mówicie, jakie są relacje między partiami, a to jest istota właśnie systemu partyjnego. I chodzi mi o te relacje w dwóch układach. Po pierwsze, relacje między rządzącymi i opozycją. Po drugie, relacje wewnątrz koalicji rządzących. To są dwa, moim zdaniem, warte badania, punkty odniesienia. Jeśli chodzi o stosunki między rządzącymi i opozycją, to też w dużej mierze dzięki mediom obraz jest fatalny tych relacji. To jest totalna opozycja, totalne odgradzanie się, brak kontaktów. Przypomnę tutaj taki charakterystyczny zapis w umowie koalicyjnej i zjawisko samoobrony RPR-u, że partie te zobowiązują się do tego, żeby nie popierać w żadnej formie, także i w formie wstrzymania się od głosowania, inicjatywy, która pochodziłaby od kogoś innego. No to jest przykład tego, jak te relacje są układane. Jeśli chodzi natomiast o relacje wewnątrz koalicji rządzących, to jeśli zbadamy koszty wyborcze rządzenia, bo rządzący ponoszą koszty, wszystkie koalicje rządzące, które w Polsce zostały formowane, ponosimy takie koszty, ale dwie poniosły je w minimalnym stopniu. To jest koalicja SLD-PSL z lat 93-7 i koalicja PO-PSL z lat 2007-11. To są jedyne dwie koalicje, które przetrwały do końca. Czyli krótko mówiąc, w oczach wyborców pozytywne relacje między partiami także mogą mieć znaczenie.
Które dziękuję.
PSL.
Nie wyrzucił PSL swojego
jedzenia. No wybory, przez to SLD przegrała i przez to była sprawa, mówiąc prawdę, Rybina. Nie byłoby sprawy Rybina, gdyby Milna nie wyrzucił, nie wyrzucił PSL.
Spadamy bardzo mocno za to, a zwłaszcza młodsi partnerzy.
Najpierw o kilku rzeczach. Ja nie będę długo, tylko krótko i chcę powiedzieć, że to zamykanie listy oczywiście myśli jawi jako coś bardzo dziwnego i jako pomysł i takie cofnięcie się. Raczej wracam do tego, o czym cały czas mówię i namawiam od wielu lat, mianowicie, żeby ten niesforny, niezainteresowany, pasywny obywatel zajął się tym, jak wchodzić na miejsca, na listy wyborcze, które są otwartymi i nie można zagłosować w Polsce na partię polityczną, nie oddając głosu na konkretnego polityka. Jest coś absolutnie nienormalnego w tym, że z jednej strony od obywateli słyszymy, jak to straszliwie partie monopolizują coś tam, bo na górze list partyjnych są jacyś partyjniacy, a jednocześnie przychodzi do wyborów i 80 czy 70% parę właśnie na tego pierwszego albo drugiego. No, po prostu z tym sobie trzeba poradzić w demokratycznej, normatywnej tradycji. Źle mówić o suwerenie jest źle, ale suweren jest taki, jaki jest i ja bardzo bym chciał, jeżeli z tego będzie jakaś publikacja czy coś, jak partie pełnią swoje funkcje, a powiedzieć, jak obywatel pełni swoje funkcje, też, bo obywatel też ma swoje funkcje. Ja przypominam, to było od Filipa Schmidera, który już 30 lat, a później Leonardo Morlino, bardzo wyraźnie się domagają, żeby w tym coś, jak się myśli o jakości demokracji, to żeby oprócz tego, co myślimy o państwie prawa, o różnych rzeczach, tak trzeba powiedzieć, gdzie jest odpowiedzialny obywatel. Jak on ma rozliczać polityków, to on ma mieć minimum merytorycznych kompetencji do tego, żeby rozliczać, prawda? Jeżeli rozlicza na podstawie czegoś, co nie jest merytoryczne, to, że tak powiem, źle. Więc krótko mówiąc, pan profesor Wyszkowski, gdzie jest odpowiedzialność za słowo partii politycznej? Ja się pytam nawet nie obywatela, ale ile razy to, co się zdarza w Wielkiej Brytanii czy gdzie indziej, dziennikarz wyjmuje program partyjny, jak siedzi naprzeciwko niego polityk i leje wodę przez 15 minut, nie jest w stanie mu powiedzieć na stronie 122 mówiliście o tym i o tym, wyliczyliście tak i tak. W ogóle nasza dyskusja publiczna jest kompletnie nieprzygotowana. Wyjątki są, jak akurat siedzą tu na sali, prawda? No, więc trudno mówić, proszę tylko nie brać akurat do tych, których to nie dotyczy, ale są w większości debaty są po prostu amerytoryczne, nie dotyczą tego, co jest policzalne. Ja nie wiem, że świat się staje coraz bardziej konstruktywistyczny, ale ciągle wierzę w to, że taka wiara, że świat można policzyć, jest bardzo ważną wiarą. Teraz co do innych spraw o tych mediach. No jednak coś ważnego. Ja tak śledziłem to na przestrzeni ostatnich 30 lat i trzeba by powiedzieć tak, że 30, 20, jeszcze 10 lat temu, jak się aplikowało do wielkich programów międzynarodowych, jakiś grant badawczy, to Media Impact to było coś, na co zawsze się znajdowało pieniędzy. Dziś nie dostanie się ani centa. Nie dostanie się tego ani centa, ponieważ po pierwsze już bardzo dużo o tym wpływie mediów wiemy, ale po drugie też wiemy coś takiego, że nie widać wpływu mediów, dlatego że wszystkie strony podobnie je wykorzystują, prawda? Więc odpowiedź na to, że gdyby nie tutaj padały, to co z tego, że ktoś ma media w swoich rękach, jak nie potrafi wygrywać, no, ale gdyby go nie było w ogóle i nie miałby tej kontry możliwości, to oczywiście ten balans by wyglądał, bilans, czy balans całkiem całkiem inaczej. Więc to jest coś, co jest bardzo istotne moim zdaniem. Teraz jeśli chodzi o rekrutację z tego poziomu lokalnego, to też jest coś, co gdzieś tam też w Europie Środkowo-Wschodniej to widać. To dobrze, jeśli Polska tu jest wyjątkowa i to jest takie coś, co można powiedzieć zawsze, jak badamy demokrację, to wyróżniamy te kolonie brytyjskie, prawda, bo ja był to indirect rule, tam było i to pokazało, z jaką większą znacznie łatwością w koloniach pobrytyjskich przechodziło się jednak do jakiejś cywilizowanej demokracji, nawet w takim kontekście, prawda, jak Indie, ta demokracja jest niedoskonała, ale jednak jakoś tam funkcjonuje. No i teraz co do nie mam czasu na to, do Chrisa, nie na wszystkie, ale na niektóre chciałbym, więc proporcjonalna reprezentacja i to, co Jarosław Chris, to wymaga jednak do powiedzenia, bo to troszkę wydaje mi się, że... No i ostatnia uwaga, taka, która dotyczy tego, że nie ma to, kto wygrywa, bo nie gospodarka decyduje. Media są tożsamościowe, dlatego że w ogóle polityka w Polsce jest tożsamościowa i co prawda ostatnio trochę się zmienia, to znaczy kryteria ekonomiczne coraz bardziej odgrywają rolę przy wyborach politycznych, ale nadal 80-90% decyzji, na kogo zagłosować, jest związana z socjokulturowymi, symbolicznymi sprawami. Nie mam czasu. Tak, demokracje tylko się utrzymują, dlatego że jest zgoda przegranych na to, żeby one trwały, a nie zgoda wygranych.
Dzięki. Proszę Państwa, zakończę ten długi dzień paroma uwagami i konkluzją. Zacznę od konkluzji. To znaczy odkładu padła sugestia, żebyśmy zorganizowali jeszcze jedną sesję pozytywną. Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Po pierwsze, będziemy mogli spisać pewne sugestie pozytywne, które w czasie dyskusji padały i roześlemy Państwu jako materiał przygotowawczy do dyskusji. To już nie będzie dwusesyjne zebranie, tylko jedna sesja, szybka rozmowa, ale o tym porozmawiamy. Teraz chciałbym parę uwag. To zastanawiające jest problem media i polityka. To znaczy właściwie konkluzja u wszystkich tu obecnych, poza mną, które pierwszy poruszyłem ten temat, taka, że nie ma w istocie, że media nie mają wpływu. To się uważam, to jest głęboko fałszywa teza, tylko one mają wpływ gdzie indziej, niż to było tutaj sugerowane. To znaczy Radek Markowski powiedział, że nie ma, bo wszyscy wykorzystują. To nie o to chodzi. To znaczy, że politycy są na krótki smycz. To polega na tym, że proces, że tak powiem, od decyzji do ujawnienia opinii publicznej stał się bardzo krótki. To znaczy, że nie istnieje odstęp czasu. Żeby podać skrajny przykład. Władze w krajach demokratycznych, ale 100 lat temu mogły wypowiedzieć wojnę i obywatele dowiadywali się po paru miesiącach czy po paru tygodniach. To stwarzało przestrzeń wolności niesamowitą dla władz. Przy tym to mogły być dobre decyzje albo złe decyzje, za co byli karani w następnych wyborach. Ale politycy mieli poczucie dużej swobody wyboru. Otóż teraz reakcja jest natychmiastowa. To znaczy Francuzi reagują w Mali i wpadają następnego dnia reakcję świata, reakcję opinii publicznej. W tym wypadku dość przychylną. Ale mamy tutaj bardzo wiele wypadków w sprawach zasadniczych, których to ogranicza władzę i to nie jest problem dziennikarza takiego czy innego, ani też taką czy inną stację. Chodzi o to, że informacja pojawia się natychmiast, bo z tego nie ma tej przestrzeni wolności, którą czas stwarzał. Nie ma dzisiaj tego czasu, którym by politycy dysponowali. Teraz prawa, problem uczestnictwa, ale to bardzo ciekawe, to Nawickiego nie ma, bo on powiedział taką myśl, no, głęboko konserwatywną, to Huntington w latach 70., że jednym z podstawowych problemów demokracji to jest nadaktywność obywateli. To znaczy, że tak aktywnego uczestniczenia obywateli destabilizuje proces wyborczy i że w istocie, tak jak to ty chyba cytowałeś, Lipset był mądry, prawda, że nie to jest ważne, ile uczestniczy, tylko ważny jest, że tak powiem, zmiana. Otóż to jest myśl, która nie jest pozbawiona podstaw. To znaczy, tu są różne pomysły, jak ratować demokrację poprzez ograniczenie demokracji. To są inne. No. Bank Centralny, niezależność Banku Centralnego i Trybunału Konstytucyjnego powstały między innymi jako odpowiedź, jak ratować demokrację poprzez nadużyciami demokracji. To znaczy, że tworzy się wyspy relatywnie niezależne od procesu politycznego, chociaż gdzieś tam jest uwieszone, prawda, decyzje co do składu, gdzieś tam zależą, prawda? Więc tutaj to jest interesujące pytanie, dlaczego w ogóle wyborczym, to jest pewna tajemnica, przecież nikt indywidualnie nie ma żadnego wpływu na wybory, prawda? Więc to jest problem wartości i można powiedzieć, że oczywiście rezygnacja z wyborów przy tym, kiedy nie ma jak w Ameryce innych form obywatelskiego uczestnictwa, to mogło być bardzo groźne. To znaczy, to jest pewnego typu deklaracja święto przynależności do wspólnoty, prawda? Ale oczywiście można powiedzieć, że racjonalne powody dla tego typu deklaracji są bardzo ograniczone. I ostatni punkt dotyczący internetu, to jest Paweł Szabin wyszedł, ja się z nim zupełnie nie zgadzam. To znaczy uważam, że internet może zmienić zasadnicze demokrację i dotychczas podkreśla się zazwyczaj demokratyczną funkcję. Otóż przeciwnie, internet może zniszczyć demokrację dla powodów, które wspomniał na marginesie Radek Markowski, to znaczy, że on wytwarza zamknięte obiegi informacyjne i on radykalizuje. To znaczy, że znajdujemy się w własnym świecie, który się radykalizuje. Nie mamy wspólnego uniwersum już. Nie ma ani wspólnej opowieści, nie ma wspólnej rzeczywistości. To znaczy, tak naprawdę nie ma wspólnoty demokratycznej, więc innymi słowy, mam nadzieję, że znajdą się lekarstwa na to, ale internet niesłychanie zagraża, prawda, demokracji, a pozytywne funkcje, które widzieliśmy w Egipcie, czy w Pekinie, czy gdzie indziej, to polegają na zdolności mobilizacji chwilowej. To nie jest żaden proces, to były bardzo ciekawe ruchy, w których bez partii, bez przywódców i bez organizacji, bez instytucji, i to jest rzeczywiście proszek, który się rozpada następnego dnia, który nie istnieje. Mniejsza. Mamy nadzieję, że na ten temat też będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać. W razie chciałem Państwu ogromnie podziękować, zwłaszcza tym, którzy są tu obecni. Państwu tylko mogę podziękować za cierpliwość i za obecność do końca. Mam nadzieję, że podobnie, przynajmniej jak ja, uznajecie za pożyteczne tę rozmowę i będziemy ją kontynuowali rozdziałem pozytywnym, próbując w najbliższym czasie kontynuować.